Witajcie kochani, chwała Jezusowi. Ta ostatnia pieśń była dobrym wstępem do tego, o czym chcę dzisiaj mówić. Nie, wiem, że zespół nie wiedział, o czym ja będę mówić, ale zrobili bardzo dobry wstęp. A mianowicie dlatego, że chcę mówić troszeczkę z takiego fragmentu, który jak jakiś czas temu przeczytałem, to gdzieś został w moim sercu i pokazał mi rzeczy, które wierzę dotyczą każdego z nas, ale nie są to proste sprawy, nie są to rzeczy, które gdy się czyta je, to może się dobrze to czyta szybko, ale tak naprawdę chciałbym, żebyśmy dzisiaj tak głęboko weszli w dwa wersety Bożego Słowa. Jeśli mamy Biblię, otwórzmy sobie na Przypowieściach Salomona. I tam w 27 rozdziale czytamy dwa takie wersety, które będą dzisiaj głównymi naszymi wersetami całego tego słowa, którym chcę się z wami, kochani, podzielić. Żelazo ostrzy się żelazem, a zachowanie swojego bliźniego wygładza człowiek. Kto pielęgnuje drzewo figowe, spożywa jego owoc, a kto wiernie służy swojemu Panu, jest czczony. Taki krótki fragment Bożego Słowa. Ale jak wiele jest w nim treści, jak konkretne są to słowa. Mamy tutaj z pozoru, jak się to czyta, to można sobie pomyśleć, no, że właściwie te dwa wersety, chociaż są jeden po drugim, nie za dużo może mają z sobą wspólnego, ale gdy wejdziemy głębiej w ten fragment, gdy wejdziemy w to, co chce nam przekazać Salomon, co wierzę, że chce nam przekazać Duch Święty dzisiaj przez Jego Słowo, przez to, co do nas chce kierować, to jest tutaj niesamowita prawda, którą ostatnio zobaczyłem bardzo wyraźnie. Po pierwsze taka, że Pan Bóg niczego nie robi bez przyczyny. Niczego nie robi dlatego, że tak zadecydował i koniec, chociażby tak mógł, bo jest suwerenny. To jednak wszystko ma swoje konsekwencje. Człowiek kształtuje człowieka, werset 17. Wierna troska przynosi owoce. Nasza praca, to, co wkładamy w swoje życie, to, z czym się zderzamy, to, co kształtuje nasze życie, ma przynieść owoc. I z pozoru, tak jak te dwa wersety, może wydają się troszeczkę o dwóch różnych rzeczach, bo tutaj mówimy, że żelazo kształtuje żelazo, okej, człowiek, człowieka drugiego, ale Pan Bóg coś więcej dzisiaj wieczoru chce do nas powiedzieć. To, że kiedy podchodzimy pod pewne sytuacje, kiedy spotykamy się z pewnymi ludźmi, kiedy dotykają nas pewne sytuacje w naszym życiu, to Pan Bóg nie chce, aby te sytuacje były tylko sytuacjami, które może będziemy wspominać albo będziemy chcieli o nich zapomnieć, ale abyśmy, tak jak ogrodnik przychodzi i kształtuje drzewo, ma pewne zadanie do wykonania, nie robi tego dlatego, że nie wiem, że mu nie podoba się to drzewo i chce ukształtować je inaczej, ale robi to szczególnie w przypadku takich drzew jak drzewo oliwne, czy drzewo owocowe, czy jakiekolwiek inne drzewo, które ma przynieść owoc, po to, aby ten owoc był konkretny, miał konkretną jakość i był do konkretnego użytku. I tak samo Pan Bóg z nami postępuje. Żelazo ostrzy się żelazem. O co w tym chodzi? Dlaczego żelazo ostrzy się żelazem? Jak to przełożyć na to właśnie, że człowiek kształtuje drugiego człowieka? Chciałbym, żebyśmy dzisiaj przypatrzyli się, zobaczyli bliżej taki proces, który dla mnie samego także był właściwie bardzo obcy, więc nie wiedziałem, chociaż interesuję się historią, różnymi rzeczami, jak wiecie, często mówię o wojnach, ale ten proces, właściwie wiedziałem, że on jest, a mianowicie proces kucia miecza. Kucia nie tylko miecza, ale właściwie to, co trzeba wykuć, czy to młot, czy miecz, czy nie wiem, nóż, który był w dawnych czasach kuty. Ten proces jest bardzo specyficzny, szczegółowy. I przygotowałem, jeśli możemy teraz wyświetlić taką grafikę, to jak ten proces wygląda. Na razie chciałbym, żebyśmy się tak bardzo technicznie przyjrzeli samemu procesowi. Nie wiem, czy dobrze widać, ale w tym procesie są konkretne etapy. Miałem możliwość zobaczenia też takiego procesu, obejrzenia sobie filmu, ale kiedyś, dawno, dawno temu mogłem zobaczyć także proces, właściwie ten ostatni proces, bo całego procesu oryginalnego nie da się zobaczyć, dlatego że ten oryginalny proces tworzenia miecza w średniowieczu trwał około miesiąca czasu. Od momentu, kiedy człowiek, który miał wytworzyć miecz lub cokolwiek innego, ale powiedzmy, że skupmy się dla uproszczenia na mieczu, kiedy miał, dostawał tą rudę, którą musiał przetopić, do momentu, kiedy powstał gotowy produkt, miecz, w średniowieczu, czy w dawniejszych jeszcze czasach, to trwało około miesiąca czasu. Na początek jest piec. Na początek jest coś, do czego wkładam tą rudę, która nie wygląda pięknie i my także, gdybyśmy ją zobaczyli, kiedy ja zobaczyłem, z czego to powstaje, to nie wiem, czy odróżniłbym to od zwykłego kamienia. Może troszeczkę ciemniejsze, ale no na pewno nie coś, z czego byłbym w stanie zrobić miecz albo jakiekolwiek inne użyteczne urządzenie. Jednak kowal nie patrzy w ten sposób na ten kawałek. On wie, to nie dlatego, że posiada jakąś tajemną wiedzę, po prostu zna technikę, wie, zna się na materiale i wie, jakiej obróbce musi poddać ten materiał, aby uzyskać dany efekt. Najpierw jest ogień, potem jest uderzenie młota, następnie jest składanie, hartowanie, szlifowanie, ozdabianie i tak dalej, aż powstanie ostateczny produkt. Na początku jest wytop. Bóg wydobywa wartość z tego, co surowe. Z tego, co dla nas wydaje się czasami tylko takim kamieniem. Kowal podchodzi i wie, że z tego będzie mógł coś zrobić, że ta ruda jest coś warta i można ją przerobić w odpowiednie narzędzie. I tak samo Pan Bóg patrzy na nas. Kiedy rozpoczyna Bóg z nami pracę, to często jesteśmy w miejscu, w którym świat czasami nas skreśla. Mówi, z tego człowieka już nic nie będzie. Z tego już nic nie zrobimy. To już jest skreślone życie. Ale Pan Bóg tak nie patrzy na nas. Nigdy, w żadnym momencie, w każdym momencie tego procesu Pan Bóg nie patrzy na nas jako na coś, z czego się nie da nic zrobić. My dla Boga jesteśmy tym materiałem, który On może przerobić w to, do czego zaplanował. A więc rozpoczyna się od pieca, od wytopu. I ten wytop to jest wysoka temperatura. Ten wytop to jest miejsce, w którym poddawany materiał jest rozgrzewany do temperatury takiej, w której wszystko to, co jest niepotrzebne, zostaje wypalone. W Księdze Malachiasza w 3 rozdziale, 2 wersecie czytamy: On bowiem jest jak ogień złotnika. Złotnik, który zajmuje się oczyszczaniem złota, przygotowywaniem tym, żeby to złoto było jak najwyższej wartości, także używa tego pieca. Także używa pieca, który służy do wypalania. Czasami proces wypalania w naszym życiu, kiedy zostajemy włożeni w naszym życiu w taki piec, w miejscu, w którym wydaje nam się, co my w tym miejscu robimy, powinniśmy zatrzymać się, zastanowić się, czy czasem teraz nie jest ten czas, kiedy Bóg ciebie wypala, kiedy powoduje, że chce, żeby to, co nieczyste, to, co nie nadaje się, to, co już dalej nie może z tobą iść, czy czasem miejsce, w którym dzisiaj jesteś, w którym myślisz, że jesteś w ogniu, kiedy jest ci niewygodnie, nie tak, jakbyś chciał, czy czasem to nie jest miejsce, w którym Pan Bóg rozpoczął pracę nad tobą, bo stwierdził, że czas rozpocząć pracę, czas sprawić, żeby twoje życie zaczęło być naprawdę użyteczne i to, w czym się znajdujesz, czy to nie jest właśnie ten piec, który Bóg wsadził dzisiaj, może twoje życie po to, aby wyciągnąć z niego to, co drogocenne. Może czas zobaczyć inaczej na rzeczy, które przeżywasz. Kiedy ten proces się kończy, przychodzi się nas od razu do procesu kucia. Trzeba wykuć to, co zostało wyciągnięte z pieca. Kowal wielokrotnie uderza, ale on nie uderza po to, żeby to zepsuć. On nie uderza tak na oślep, po prostu, bo ktoś mu kazał uderzać, no to on uderza. On doskonale wie, jak uderzyć. On doskonale wie, gdzie przyłożyć ten młotek, pod jakim kątem uderzać. Jaką prędkością i siłą, jakiego młotka użyć, aby ten wytopiony kamień zaczął zmieniać się w coś, co będziemy mogli nazwać mieczem. I tutaj zaczynają się rzeczy naszej codzienności. W tym wersecie czytamy, że to porównanie żelaza do żelaza porównujemy do człowieka. Czasami takim miejscem, w którym będziesz uderzany, ten proces wyglądał tak, że kiedy po pierwsze było kowadło, to było stalowe, ciężka podstawa, na którym to, co będzie wykuwane, było opierane. I właśnie na tym kowadle odbywało się to, że drugi młot uderzał. Miałem okazję kiedyś być w kuźni, takiej nowoczesnej kuźni, gdzie taki proces można byłoby wykonać w parę dni. I pamiętam, jak uruchomiono potężny taki młot, który gdy spadał z góry, to cała fabryka w miejscu, w którym staliśmy, się trzęsła. Natomiast znowu go naciągano i znowu uderzał. I można byłoby uznać, taka siła. Widziałem kowala, który robi właśnie ten proces, kiedy uderza i robi to bardzo szybko i sprawnie, ale to, co widzimy, no jeszcze nie wygląda na to, co byśmy chcieli. Ale kowal wie, co robi. Wie, czemu musi uderzać. Do czego to ma prowadzić. Czasami tym kowalem w naszym życiu jest Bóg i On uderza w to, co w naszym życiu musi zmienić się w ten właściwy kształt, we właściwy stop, we właściwą rzecz, która będzie użyteczna dla nas. I tym narzędziem bywa często drugi człowiek, o czym mówi ten werset. I tutaj jakby zbliżamy się do sedna tego, na czym tak naprawdę chciałbym się dzisiaj skupić. Jak wyglądają relacje między nami? Jak wyglądają relacje nas? Bo to nie my mamy być tymi, którzy szlifują drugiego człowieka. Czasami nimi jesteśmy, ale nie w sposób zamyślony. To nie metal, to nie młotek wymyśla sobie, że ja będę sobie tam szlifował to ostrze, tylko to kowal używa tego młota w sposób wiadomy tylko i wyłącznie dla siebie. Gdy ten sam młotek wziąłbym ja i zacząłbym nim uderzać o to samo ostrze, to efekt byłby żaden, dlatego że ja się na tym nie znam, nigdy tego nie robiłem i nie jestem w stanie zrobić tego we właściwy sposób. Tylko i wyłącznie kowal może we właściwy sposób kształtować metal. Tylko i wyłącznie nasze życie we właściwy sposób kształtuje Bóg i On chce, aby nasze życie się poddawało pod Jego proces, aby przyniosło właściwy owoc. Kiedy mówi tutaj o tym, że człowiek kształtuje człowieka, to nie jest po to, abyśmy mogli to używać jako usprawiedliwienie, wiesz co, no ja taki dla ciebie jestem, bo chcę, żeby cię ukształtować. Dlatego, że kiedy bierzesz udział w tym procesie, to nawet sam nie wiesz, co może robisz i że jesteś narzędziem w ręku Boga, ale na pewno nie robi tego Bóg po to, abyś zniszczył drugą osobę. Bóg chce używać nas do tego, abyśmy kształtowali innych. Ale aby nasze kształtowanie w rękach Boga było właściwe. Abyśmy nie byli ludźmi, przez których ludzie, którzy z nami mają kontakt, czuli się tak, jakby po prostu rzeczywiście się z czymś zderzyli. Ale abyśmy byli zachętą, abyśmy byli ludźmi, którzy potrafią tych ludzi poprowadzić. Byli ludźmi jedni dla drugich, mający świadomość tego, że to, co Bóg tobie dał, miejsce, w którym cię postawił, jest po to, abyś tych innych wokół siebie podnosił, abyś im służył, abyś był tym, który może Bóg używać w twoim życiu. A może ty dzisiaj jesteś zły na kogoś? Może ty dzisiaj przeżywasz z kimś, bo ktoś zranił cię, bo ktoś dotknął, powiedział coś, co ci jest niewygodne, bo tyczy się może rzeczy, które Bóg chce ci pokazać. Pokazać to, że coś może trzeba zmienić. Że może tak bardzo cię to dotyka, bo są rzeczy, które Bóg chce pokazać w twoim życiu. Ale czy umiesz to przyjąć? Czasem człowiek, który najbardziej nas irytuje, jest właśnie tym, którego Bóg używa do naszego wzrostu. Właśnie do takich ludzi często Bóg mówi, idź, podejdź, porozmawiaj z nim. Może nie chcesz. Może musisz coś przełamać w swoim życiu, coś zmienić, coś ukształtować, żeby być gotowym przyjść i pomóc tej osobie. Jaka jest twój stosunek do innych ludzi dzisiaj w kościele? Tych, którymi pracujesz, tych, z którymi się mierzysz? Czy zadałeś sobie pytanie, dlaczego Bóg właśnie dzisiaj stawia cię wokół takich, a nie innych ludzi? Dlaczego właśnie dzisiaj masz kontakt z takimi, a nie innymi ludźmi? Dlaczego dzisiaj musisz przechodzić przez te doświadczenia? Czy to jest przypadek? Czy Pan Bóg robi coś z powodu przypadku? Z powodu tego, że On nie wie, co robi? Nie, to wiemy dobrze, że On doskonale wie, co robi. Doskonale wie, do jakich sytuacji, przed jakimi sytuacjami dzisiaj stoisz. Z jakimi wyzwaniami się dzisiaj mierzysz. Może z jakimi ludźmi dzisiaj walczysz, a nie powinieneś walczyć. Może powinieneś się poddać i powiedzieć, Panie, co Ty chcesz zrobić przez tą sytuację? Ja nie chcę walczyć z tymi ludźmi. Ja nie chcę prowadzić walki z drugim człowiekiem. Boże Słowo mówi, że my nie prowadzimy wojny z krwią i z ciałem. Więc jeśli tej wojny nie prowadzimy, to czemu ty ją prowadzisz często w swoim życiu? Co jest tym powodem, że prowadzisz walkę, a powinieneś może zrobić coś innego? Może powinieneś poddać się i zadać, Boże, co ty chcesz w tej sytuacji zrobić? Bo jeśli jesteś Bogiem, jeśli jesteś prawdziwy, jeśli to, co mówisz w swoim słowie jest prawdą, to ja tego chcę mieć, to ja to chcę mieć w swoim życiu. To ja to chcę doświadczać. Więc wierzę, że to miejsce, w którym mnie dzisiaj stawiłeś, jest miejscem, w którym chcesz, aby moje życie się zmieniło. Ruda żelaza nie trafiała do kowala po to, aby leżała sobie na półce i nic się z nią nie działo. Ona przychodziła ten konkretny cały proces po to, aby ostatecznie stać się narzędziem. Z czegoś, co może miało jakąś wartość, nabywało tej wartości dużo większej, kiedy przechodziło ten proces. Jeśli nie poddasz się temu procesowi, nie poddasz się procesowi zmiany w twoim życiu, nie poddasz się w sposób określony i właściwy na warunkach, które Bóg stawia, to troszeczkę to jest tak, jakby właśnie ta ruda żelaza powiedziała do kowala, wiesz co, mi się ten proces nie podoba, piec jest za gorący, młot jest za twardy, kowadło jest niewygodne, to wszystko mi się nie podoba, to będziemy robić inaczej. No nie, tak się nie dzieje. Takich rozmów nie ma i coś takiego się nie może wydarzyć. Dlatego, że tylko kowal wie, co z tego wyprodukuje i co da się z tego wyprodukować. Dlatego, że on zna proces produkcji i wie, jak sprawić, żeby to, co będzie na końcu, kiedy zostanie poddane próbie, kiedy zostanie ozdobione, nabierze dużo większą wartość. Miecz w średniowieczu, taki na przykład średniowieczny miecz, odnaleziony w jednej z wiosek północnej Norwegii, dzisiejszej północnej Norwegii. Przeliczono jego wartość, ówczesną wartość. Był wart albo 12 krów, albo wioskę zamieszkaną minimum przez 50 chłopów. Miecz. Taką wartość wtedy potrafił mieć. Nie każdy mógł posiadać miecz. To miało określoną wartość. To miało określoną wartość, którą nabywano w procesie produkcji. Bóg chce określoną wartość w naszym życiu. Określoną wartość tego, co jest warte twoje życie, co chce zrobić przez twoje życie, co może uczynić przez twoje życie. Ale aby tak było, musisz się poddać temu procesowi. Składanie stali. Dobry miecz powstawał przez wielokrotne składanie i przekuwanie stali. Po prostu takie, jak gdyby warstwy stali były z sobą skuwane, aż tworzyły jedną całość. To nie był proces szybki. To nie był proces, który się odbywał z minuty na minutę. Ten proces trwał i czasami był powtarzalny w zależności od tego, z jakiego materiału był produkowany. Dzień po dniu, decyzja po decyzji, doświadczenie po doświadczeniu. Bóg zmienia nas, kształtuje w nas charakter, czyni w nas coś, co powoduje, że stajemy się ludźmi, którzy gdy poddają się we właściwy sposób obróbce, gdy we właściwy sposób podchodzimy do sytuacji, w których jesteśmy, gdy podchodzimy z miłością do drugiej osoby, gdy rozmawiamy z tym, który może nas irytuje, gdy zaczynamy zmieniać relacje i zachowanie z ludźmi, z którymi czasami nawet nie chce nam się już rozmawiać, to Bóg zaczyna działać w nas dużo głębiej, dlatego że zaczynamy się otwierać na to, co On ma dla nas. Gdy zaczynamy patrzeć w inny sposób na sytuację, w której się znaleźliśmy. Gdy się otwieramy na to, Bóg zaczyna budować w nas charakter. W Księdze Jeremiasza czytamy, że czy moje słowo nie jest jak młot kruszący skałę? Czy moje słowo nie jest jak młot kruszący skałę? Cóż może bardziej zmienić nasze życie niż Boże Słowo? Czy jesteśmy gotowi poddać się Bożemu Słowu, który jest jak młot? Ale nie tym słowem użyć w drugą osobę, nie użyć tego słowa na drugą osobę, bo ja teraz mam taki młot, bo tutaj to nie chodzi o to i nie temu Bóg to do nas mówi, żebyśmy mogli użyć tego przeciw drugiej osobie, ale abyśmy mogli to, co czytamy, to, co odbieramy od Boga, było bezpośrednio skierowane do nas. Bezpośrednio skierowane do naszego wnętrza, do tego, co u nas często jest tym kamieniem. To w nas są te największe kamienie, nie w drugiej osobie, chociaż może wydaje ci się, że właśnie to widzisz, to jednak Bóg to, co chce pokazać, to, że ten kamień najczęściej jest w tobie i najlepszym rozwiązaniem jest użycie Bożego Słowa do swojego życia. Do tego, że zaczniesz go studiować i mówić, Boże, co ty do mnie chcesz przemówić przez tą sytuację? Co chcesz do mnie przemówić przez to? Jak chcesz do mnie przemówić przez to słowo? Może chce Bóg sobie wypracować cierpliwość, pokorę, wytrwałość, wierność, miłość. Co dzisiaj wymaga, aby ta stal została ukształtowana w twoim życiu w sposób odpowiedni przez młot, który użyje Bóg. Bóg chce w nas to tworzyć. On chce, żebyśmy byli ludźmi cierpliwymi. Chce, żebyśmy byli ludźmi pokorni, pokory, wytrwałości. Byśmy się nie poddawali. Dlatego, że czasy, w których dzisiaj żyjemy, są bardzo specyficzne. Wszystko zmienia się w minuty na minutę. Ale Bóg chce, żebyśmy my byli tak samo wytrwali w tym, w czym nas stawia dzisiaj. Żebyśmy nie zmieniali swojego zdania, byśmy nie byli jak chorągiewka na wietrze, byśmy umieli wytrwać w tym, co On do nas mówi, aby Jego Słowo, które do nas kieruje, nie było tylko czymś, co dzisiaj przeczytamy, jest miło, wspaniale, piękna środa, wieczorne nabożeństwo, może słowo trudne, ale jednak przyjmujemy, ale zaczyna się czwartek i właściwie już nie pamiętamy, co było wczoraj. Bóg chce, żebyś był osobą wytrwałą. Osobą, która może stanie przy kimś, kto dzisiaj idzie przez ciemną dolinę i nie tylko masz dla niego dobrą radę, ale tylko staniesz obok niego. Będziesz się z nim modlił, będziesz z nim przechodził przez to, będziesz dla tej osoby wsparciem. Często w małżeństwach próbujemy zmieniać drugą osobę. Doskonale widzimy, co ta druga osoba powinna zmienić, co w tej drugiej osobie nam się nie podoba. Możemy to uargumentować, no przecież znamy w codzienności, wiemy, co ta osoba nawet myśli czasami. Ale czy tego Pan Bóg od nas oczekuje? Czy oczekuje tego, aby w tej danej sytuacji właśnie to zostało zrobione? Popatrzmy na Jezusa. Pan Jezus, nawet ostatnio, troszeczkę przy innej okazji tym się dzieliłem, bo bardzo mnie to dotknęło. Pierwsze słowa, które kieruje do uczniów, pokój wam po zmartwychwstaniu. On nie przyszedł z nimi do nich z pretensjami. On nie przyszedł do nich, gdzie byliście, jak byłem na krzyżu. Gdzie byliście, gdy pytano, czy mnie znacie. Poukrywaliście się, przestraszyliście się? Czy on przyszedł z pretensjami? Miał prawo. Mógł być tym, który mógłby powiedzieć, nie mówiłem wam przecież, że zostanę zabity, że zmartwychwstanę. Dlaczego temu nie ufaliście? Ale on do nich mówi, pokój wam. Pan Bóg zawsze podchodzi do nas z miłością. On zawsze ma dla nas zrozumienie. On zawsze przychodzi, aby w naszym życiu zapanował pokój. Więc jeśli dzisiaj w twoim życiu panuje wojna, zastanów się, czy czasem nie jest tak, że buntujesz się przeciwko temu, co Bóg chce zrobić w twoim życiu. Czy dzisiaj czasem nie jest czas, kiedy musisz poddać to, co przeżywasz i powiedzieć, Boże, chcę, żebyś mnie kształtował. Może mi się nie podoba ta próba. Może to wszystko, co słyszę, ten piec, to uderzanie młota, ten sposób hartowania, nie podoba mi się. Ale chcę, Boże, przyjąć to, co masz dla mnie. Chcę, żebyś mnie ukształtował i żeby moje życie było gotowe służyć Tobie. Kiedy wydaje się, że proces kucia to jest już ten najgorszy moment, kiedy jest uderzana stal do czerwoności rozgrzewana. Następnie przechodzimy do kolejnego punktu, do hartowania. to dopiero ta próba ujawnia prawdziwą siłę stali. Kiedy troszeczkę w to się wgłębiałem, to kowale mówią, że najbardziej niebezpiecznym momentem dla miecza, w szczególności dla tego produktu, właśnie był ten moment hartowania. Rozgrzaną klingę zanurzało się gwałtownie w wodzie lub oleju. Jeśli stal była źle przygotowana, było w niej zanieczyszczenie lub coś, co nie zostało usunięte w poprzednim procesie, pękała. Proces trzeba było zaczynać od nowa. Tak samo w naszym życiu. Próby pokazują, co naprawdę jest w naszym sercu. Czasami my sami nie jesteśmy w stanie bez tych prób, kiedy one przychodzą, zobaczyć, jaka jest prawda o nas. Dopiero kiedy ktoś nadepnie ci na odcisk, zrobi coś, co nie jest dla ciebie wygodne, widzisz, czy twoje zachowanie jest właściwe, czy nie, czy może trzeba coś powtórzyć, coś zmienić, czy to, co prawda, to jaka jest prawda o tobie, wychodzi właśnie w tym momencie próby. To, czy naprawdę jesteś osobą duchową, dojrzałą, cierpliwą, wychodzi nie wtedy, kiedy ty sam stwierdzisz, że tak jest. Bo ja wiele razy w swoim życiu stwierdzałem, że coś tak jest, ale kiedy przychodziła próba, okazywało się, że nic takiego nie ma miejsca. Że daleko nawet jestem od miejsca, w którym chciałbym być i w którym wydawało mi się, że jestem. W liście Jakuba czytamy, wypróbowana wiara wasza sprawia wytrwałość. Wypróbowana wiara. Wiecie, że tutaj dosłownie w oryginale wypróbowana jest dosłownie użyte słowo właśnie, które jest użyte do procesu kowalnictwa, do tej próby hartowania. Wypróbowana wiara. Nie ta pierwsza wiara. Nie ta wiara, która nam się wydaje, że nawróciłeś się i już jesteś tak wierzący, że teraz to każda góra zmieni swoje położenie i zrobisz, co tylko trzeba, ale wypróbowana wiara. Wiara, która przeszła tą próbę. Próbę, w której właśnie ktoś może nadepnął ci na odcisk. Próbę, w której zderzyłeś się z drugą osobą, bo to właśnie w tych próbach najczęściej niestety tak to jest, że z tym drugą osobą Pan Bóg nas doświadcza. Dlaczego Pan Bóg nas postawił w kościele w ogóle? Dlaczego Pan Bóg po nawróceniu nie sprawił, że każdy z nas idzie własną drogą, tylko wszyscy razem stoimy w kościele, wielbimy Boga i ten moment jest wspaniały, ale później przychodzą, nie wiem, praca lub rzeczy, które musimy zrobić razem i już wcale tak wspaniale nie jest. Dlatego, że metal kształtuje się metalem. Dlatego, że Pan Bóg wie, jak ten proces ma wyglądać. Dlatego, że Pan Bóg wie, co jest najlepszym metodą do tego, abyśmy osiągnęli cel, którym jest upodobnienie się do Niego. On sam to przeżył. Wydawało się, że wybrał najlepszych uczniów, jakich mógł wybrać. Dostało ich 12 i jeszcze w tych 12 był ten, który go zdradził. Ale ostatecznie to on właśnie w nich widział, tak brzydko bardzo powiem, ten ostateczny produkt. Dlatego, że to właśnie oni ponieśli ostatecznie Ewangelię na cały świat. Byli gotowi położyć swoje życie. Ci sami ludzie, którzy przestraszyli się, kiedy widzieli, jak Jezusa okrzyżowali, ten sam Piotr, który się go wyparł. Ten sam Jan, któremu się całe życie zawaliło i był pod krzyżem i płakał. Ci sami bracia, którzy chcieli być po jego prawicy i lewicy. I wydawało im się, że to będzie szczyt szczęścia, kiedy Pan Jezus mówił, że ten sam kielich będą pili. Nawet nie wiedzieli, o czym on do nim mówi. Ale to właśnie Pan Jezus wiedział, że to są ludzie, którzy są gotowi ponieść Ewangelię. Być tymi, przez których Kościół się rozwinie. Być tymi, którzy są nawet gotowi oddać swoje życie za wiarę. I tak samo Pan Jezus patrzy dzisiaj na ciebie. Tak samo patrzy na każdą osobę tutaj na tym miejscu. Na każdego z nas patrzy jak na osobę, którą wybrał. I nie dlatego, że się pomylił. Nie dlatego, że nie było nikogo innego. Ale dlatego, że on widzi coś więcej. Że on jest jak ten kowal, który w tej rudzie żelaza widzi ostateczny produkt, który jest gotowy, doskonały, piękny. Który jest gotowy do pracy dla niego. Wypróbowana wiara wasza sprawia wytrwałość. Bóg chce mieć w nas wypróbowaną wiarę i on nie będzie się bał dać nas w miejsce, w którym ta wiara będzie wypróbowana. W którym twoje życie będzie wypróbowane, czy stajesz się już dojrzały, czy jesteś cierpliwy, czy jesteś gotowy do tego, aby ponieść tą odpowiedzialność za swoje życie. odpowiedzialność za tych, którzy są obok ciebie, być gotowym służyć drugiemu w miłości, tak aby ten był zbudowany twoją postawą. Nie dlatego, że jesteś tak doskonały, dlatego, że znasz doskonałego Boga, dlatego, że znasz Boga, który cię zmienił, dlatego, że wiesz, z czego wyszedłeś, dlatego, że wiesz, że to, gdzie jest twoja prawdziwa siła, to nie jest to, w czym jesteś tak doskonały, ale to jest to, kiedy zobaczyłeś w tej próbie, jak bardzo potrzebujesz Boga i to chcesz przekazać drugiemu. Że z Bogiem dasz radę, że Bóg jest tym, który cię przeprowadzi. Kiedy przechodzi się już proces hartowania, stal okazuje się okej, okazuje się doskonała, okazuje się dobra, wystarczająca lub taka, że można przejść do kolejnego procesu, to tym piątym procesem jest szlifowanie. Stal przeszła już wypalenie, przeszła wstępne obkucie, przeszła warstwowanie i kucie to takie drugie. Następnie było hartowanie i teraz jest szlifowanie. Czas, aby stal wygładzić, wyostrzyć i wypolerować. Kiedy przejdziesz próbę, to Bóg dalej nie kończy pracy nad tobą. Duch Święty dalej nie kończy pracy nad tobą. On chce wyostrzyć cię, chce dalej pracować nad tobą. Chce, aby twoje reakcje były właściwe, abyś umiał poprowadzić dalej innych, abyś w konkretnych sytuacjach umiał reagować tak, jak On tego chce, aby ta miłość była praktyczna, aby to, co w twoim życiu się dzieje, to, co przeżywasz, to, co jak podchodzisz do danej sytuacji, stawało się już bardzo precyzyjne. Już w tym miejscu, kiedy się człowiek wierzący znajduje, najczęściej wie, do czego Bóg go powołuje. Kiedy zaczyna się ostrzenie miecza, to już widać ten ostateczny produkt. On może jeszcze nie jest piękny, nie jest przyozdobiony, ale już wiadomo, że nadaje się mu pewne cechy, które będą i będą pokazywały, do czego został stworzony. To ostrzenie wymagane jest po to, abyśmy byli gotowi w każdej sytuacji do tego, co Bóg chce robić przez nas. To ostrzenie wymagane jest dlatego, że Bóg chce, żebyśmy byli gotowi. Bóg nie chce, żebyśmy byli tylko ostrzem, które przeszło wszystkie procesy i się znowu zatrzymało. Jeśli miecz jest nieużywany, taki znajduje, nie wiem, teraz jak archeologowie znajdują miecze, czasami naprawdę nie mówimy o takich, którzy znajdują, nie wiem, w ziemi zakopany, bo ten już jest poddany, wiadomo, różnym procesom niszczenia, ale nawet taki miecz, który gdzieś był dobrze popakowany, schowany, nieużywany, albo nawet nie był zgubiony, ale był dany do muzeum, to pomimo, że jest w miejscu, w którym nic mu się nie powinno dziać, za szybą w muzeum, to stwierdzono, że takie miecze tępieją. Trzeba poddawać je ostrzeniu. Ciekawe jest też to, że jeśli jakiś czas temu, właściwie nawet w Polsce, w Krakowie, w muzeum także pewne królewskie miecze zostały wyciągnięte i to, co okazało się, że brak poddawania regularnemu ostrzeniu powoduje, iż metal staje się kruchy. Stal rdzewieje. Nie możesz, że nie być w twoim życiu stagnacji. Nie może być momentu, kiedy stwierdzisz, że już jesteś tak doskonały, że teraz trzeba cię wstawić za szybkę i teraz tam będzie twoje miejsce. Nie do tego Bóg ciebie powołuje. Nie powołuje cię, przenosząc to na język naszego Kościoła, twojego życia, do tego, abyś usiadł teraz już w ławce, wszystko przeszedłeś i jedyne, co będziesz do tej pory robił, to siedział tutaj na nabożeństwie, zajmował jedno z tych miejsc i to jest wszystko. Dlatego, że nie do tego Bóg nas powołał. Bóg nie powołuje cię do tego, abyś siadł i zajął tylko miejsce. On chce, abyś był częścią Kościoła. On nie powołał apostołów tylko po to, żeby móc ich nazywać swoimi uczniami, ale miał dla nich konkretny cel. Oni mieli uczynić innych uczniami. Tak samo i my mamy konkretny cel w naszym życiu. I ten wykonywanie tego konkretnego celu powoduje, że stajemy się ostrzy, jesteśmy używani do tego, do czego powinniśmy być używani, do tego, aby czynić uczniami innych. Sami wymagamy tego, żeby być ostrzeni co jakiś czas. Sam wymagamy tego, aby nie stępić się, czyli aby nasze postrzeganie rzeczywistości, nasza codzienność była cały czas taka, jaką Bóg dla nas zaplanował. A to wymaga pielęgnacji. To wymaga tego, że masz czas dla siebie, masz czas, kiedy czas z Bogiem, kiedy tylko ty słyszysz, co On do ciebie mówi. Kiedy przyjmujesz Jego Słowo, kiedy czasami walczysz z tym, co Pan Bóg do ciebie mówi i mówisz, Panie, ja nawet nie wiem, jak mam to wprowadzić w moje życie. Jak mam zrealizować cel, który przede mną stawiasz. To nie jest życie, w którym będziesz szedł i będzie z górki, będzie łatwo i prosto. To jest droga, którą Bóg dla ciebie przygotował, abyś jeszcze bardziej mógł się zbliżać do Niego. Na tej drodze będziesz potrzebował jeszcze bardziej Boga. Na tej drodze będziesz potrzebował tego, aby korzystać z rzeczy, które Bóg ci dał. Jeszcze bardziej Go szukać. Dbać o to, aby słowo, które czytasz, było cały czas żywe. Nie czytać go tylko dlatego, że ktoś ci kazał przeczytać, ale czytać po to, aby się nim napełniać codziennie, aby ta ostrość naszego życia była właściwa. Pierwsze wspólnoty chrześcijańskie trwały w czym? Często to powtarzamy. Trwały razem, w nauce, w modlitwie, w codziennych relacjach. To było to, co ich charakteryzowało. To było coś, o czym inni dookoła od nich mówili. Oni byli razem. To na pewno, zresztą czytamy o tym w Bożym Słowie, że były różne tarcia pomiędzy nimi. Trwali w nauce, uczyli się, tak my się uczymy. Uczymy się tego, czym jest Boże Słowo dla nas, jak je stosować w codzienności. Uczymy się tego, jak żyć jedni z drugimi, jak pracować jedni z drugimi, jak wykorzystywać czas, który Bóg nam dał i miejsce, w którym nas postawił, jak się modlić, kiedy wszystko wokół może nie sprzyja temu, aby się modlić. Codzienne relacje, jedni drugich brzemiona noście, list do Galacjan. To tutaj jest właściwe miejsce, w którym zaczynamy rozumieć, do czego Bóg nas powołuje. Nie do tego, abyś umiał wypunktować brata, bo to bardzo proste jest. Każdy z nas, spędzając z sobą, nie wiem, godzinę, nawet tygodniowo, wystarczy, aby wypunktować drugą osobę i zobaczyć, co mi się nie podoba w tej drugiej osobie. Ale nieś już brzemiona tej drugiej osoby. Czyli być gotowym wziąć trochę tego ciężaru, który widzisz, bo jeśli Pan Bóg pokazuje tobie jakiś ciężar u brata twojego, to pytanie, czemu ci go pokazuje, czemu go widzisz? Po to, żebyś go mógł wypunktować? Po to, żebyś mógł powiedzieć, co ci się nie podoba? Czy może po to, abyś mógł wyprowadzić w życie właśnie ten werset, jedni drugi brzemiona noście? I chciałbym kończąc zadać nam kilka pytań. Te pytania chciałbym, żeby każdy z was odpowiedział sobie. Ja ostatnio sobie zadawałem te pytania. Kto mnie ostrzy? Czy mam ludzi, którzy potrafią powiedzieć mi prawdę? Czy mam takich ludzi wokół siebie, od których jestem gotów usłyszeć tą prawdę? Czy jestem w stanie porozmawiać z kimś, kto powie mi prawdę o mnie? To nie może być byle pierwsza, lepsza osoba. To musi być osoba, która ciebie zna. I czy pozwalam się korygować? Czy może się obrażam? Czy ja ostrzę innych? Czy moje słowa budują? Czy pomagam ludziom wzrastać? Bo ostrzenie innych to nie wypominanie. To noszenie brzemion. To pomaganie im stawania się ostrym w ich życiu. To bycie obok nich, kiedy jest ciężko. Czy ja tak ostrzę innych? Czy uciekam od ognia? Czy uciekam od trudnej sytuacji, którą Bóg chce, żebym przeszedł. Szadrak, Meszak i Abednego, których wspominamy, taki obraz przychodzi mi. Oni nie uciekali od tego ognia, ale weszli w ten ogień i w tym ogniu wiemy, że nie byli sami. Czy ty chcesz wejść w ten ogień z Bogiem? Ogień problemu, który może oddalasz, który wiesz, że powinien zostać rozwiązany, a go nie rozwiązałeś. Dobry miecz nie powstaje przypadkiem. To nie jest zbiór różnych przypadków i nagle powstał wspaniały miecz i wszyscy się zachwycają. Dobry miecz to jest efekt pracy, mozołu, planu i poddania się temu, który wie, jak go zrobić. Dobry miecz nie jest przypadkiem. Dobry chrześcijanin nie staje się z powodu przypadku. Bóg nie porzuca procesu. Każde doświadczenie może być procesem w twoim życiu, jeśli się poddasz Bogu. Bóg nie kończy nad nami pracy. On w momencie, nawet kiedy wychodzi jakaś nieczystość, nawet kiedy wkłada to w momencie hartowania i pęka i mógłby wziąć i wyrzucić. My jako ludzie czasami się tak denerwujemy. Ja czasami jak coś robię, mi nie wychodzi, to mam ochotę tym rzucić, a czasami nawet zdarzało mi się, że rzucałem, bo się denerwowałem, bo nie wiem, nie wychodziło mi coś. Ale Bóg tak nie podchodzi do sprawy. On, kiedy widzi, że to pękło, więcej, on wie, że to w tym miejscu pękło. On wie, że w tym miejscu pęknie, bo coś nie zostało zrobione, to wraca do poprzedniego procesu i dalej ten proces toczy z nami, abyśmy to przeszli. Bo jego celem jest to, aby nasze życie się zmieniło. I on w tym nie ustaje. Korzystaj z ludzi, przez których Bóg chce zmienić twoje życie. Spraw, by żelazo ostrzyło się żelazem w twoim życiu. W twoim osobistym życiu. I z tym chciałbym was, kochani, zostawić. Amen.